Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Ze studia w Radiu Maryja pozdrawiam wraz z gośćmi wszystkich naszych drogich słuchaczy. Jak wiecie, już po transmisji telewizyjnej tematem rozmów niedokończonych to misjonarze świętej rodziny, stulecie śmierci założyciela zgromadzenia księdza Jana Berthiera. Naszymi gośćmi tutaj jest ksiądz Andrzej Kościukiewicz, asystent prowincjała, ksiądz dr Adam Bajorski, dyrektor formacji ciągłej polskiej prowincji.
Szczęść Boże.
Misjonarzy świętej rodziny, oczywiście. I ksiądz dr Adam Sobczyk, ojciec duchowny i wykładowca seminarium.
Szczęść Boże.
Witamy was gorąco, już żeśmy się zapoznali troszeczkę i myślę, tym bardziej się poczuliście, drodzy księża, w tej szerokiej rodzinie. Wielu nas teraz słucha. Pragniemy właśnie też i w ramach tej audycji rozmów niedokończonych przybliżyć charyzmat Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. To zgromadzenie, trzeba powiedzieć, że ma piękną też i przyszłość, rozwija się bardzo dynamicznie, ale nie ja chciałbym tu zabierać na antenie głos, tylko zanim też i księża tutaj rozpoczną to dzielenie się i też przybliżeniu nam założyciela, jego charyzmatu i duchowości, którą żyje, chciałbym się, drodzy, z wami też i podzielić tą smutną wiadomością, jak większość już z was się dowiedziała. W Moskwie zginęło dwóch jezuitów brutalnie zamordowanych. Jednym mamy już bliższe wiadomości, mam od mojego kolegi jezuity wiadomości. Można jest też na radiowatikana.com znaleźć. Mianowicie pierwszym zamordowanym jezuitą to jest Otto Meissner, 47-letni jezuita, urodzony w Kazachstanie, mający obywatelstwo rosyjskie, ale z pochodzenia był to Niemiec, oraz 42-letni Wiktor Betancur Ruiz, Ekwadorczyk, który od 7 lat był w Moskwie, pracował przy Instytucie Świętego Tomasza. Z tego, co się przypuszcza, ten 42-letni Wiktor Betancur Ruiz, Ekwadorczyk, został zamordowany prawdopodobnie 25 października, a dwa dni później, kiedy wracał Otto Meissner, on, który jest właśnie przełożonym coś w roli prowincjała na całe terytorium byłego Związku Radzieckiego, prawdopodobnie w tym samym momencie morderca czekał. Z tego, co wiadomo, zginęli od zadanych, od ran bardzo poważnych, zadanych jakimś ostrym narzędziem. Wyrażamy nasze współczucie wszystkim naszym braciom, ojcom jezuitom, bo to jest wielki ból, wielka strata dla ich zakonu. Tym bardziej były to osoby bardzo też i doświadczone, bardzo kompetentne. Widzimy, mamy następnych męczenników w Kościele. Ufamy, że krew męczenników woła do nieba. Naszą pamięcią, naszą modlitwą chcemy ogarnąć zmarłych. Może za nich wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, światło wiekuista, niechaj im świeci. Drodzy, a teraz przechodzimy już do rozmów naszych, wcześniej zaplanowanych, zapowiedzianych. Zgromadzenia zakonne pragną właśnie tworzyć tę rodzinę też i charyzmatów. Chcemy dać przykład, jak tu ksiądz, zresztą też i Andrzej w czasie audycji telewizyjnej i radiowej powiedział, że żeby iść i prowadzić rekolekcję rodzinne, najpierw trzeba tej rodzinności we własnej wspólnocie zakonnej doświadczyć, nią żyć, a potem mamy odwagę rzeczywiście być świadectwem dla rodzin, które potrzebują takiej jedności, ewangelicznej jedności. Drodzy księża, jeżeli mogę was zaprosić, może warto by przypomnieć w skrócie, o czym mówiliśmy, dlaczego ten jubileusz w tym roku obchodzicie, kto to był ten wasz założyciel, Jan Berthier. I tak samo jaka jest duchowość. A myślę też i wiele jeszcze będzie można powiedzieć o posłannictwie, bo na to już nam zabrakło czasu. Tam w studio, kiedy była transmisja też przez telewizję, trwam. Oczywiście myślę, że też i słuchacze będą mieć okazję, aby podzielić się też może i doświadczeniem tej duchowości, ponieważ księża pracują, misjonarze Świętej Rodziny w wielu parafiach w Polsce, głoszą rekolekcje wielorakie. Będzie okazja, byście też i mogli wy podzielić się, co wam ta duchowość dała, jak pomaga też waszym tym pójściu ku świętości dzięki też tej duchowości.
Wychodzimy od...
Ksiądz Andrzej zaczyna.
Dziękuję bardzo. Wychodzimy od, zdawałoby się, tragicznego zdarzenia, bo przed chwilą słyszeliśmy o dwóch jezuitach, którzy zostali zamordowani, oddali swoje życie. I gdybyśmy patrzyli tylko po ludzku, byłoby to rzeczywiście dla nas tragiczne. Natomiast jesteśmy przecież ludźmi wierzącymi, jesteśmy chrześcijanami i wiemy, że śmierć jakakolwiek by była, wprowadza nas w rzeczywistość tę, do której zdążamy. Wielkim smutkiem napawa nas to, co się stało, ale każda śmierć, także śmierć naszego ojca założyciela, która miała miejsce 100 lat temu, była smutnym wydarzeniem dla naszych współbraci. A jednak dziś dziękujemy Panu Bogu, w stulecie Jego śmierci, właśnie świętujemy stulecie Jego śmierci, jak to pięknie powiedziano, przejście do domu Ojca. I dziękujemy za to wszystko, co stało się dzięki Jego życiu i co stało się dzięki Jego życiu, ale także po Jego śmierci. Dopóki ziarno pszenicy nie wpadnie w ziemię i nie obumrze, jest tylko samo, ale jeśli wpadnie w ziemię, obumrze, wtedy może przynieść plon obfity. I my, kiedy patrzymy na nasze zgromadzenie, na księdza naszego ojca założyciela, księdza Jana Berthier, na to wszystko, co już się dokonało dzięki jego życiu, posłannictwu, dzięki temu, co zaszczepił w swoich duchowych synach, chcemy przede wszystkim za to dziękować Panu Bogu. 100 lat od momentu jego przejścia do wieczności to 100 lat, w których wydarzyło się bardzo wiele dla misjonarzy Świętej Rodziny i za pośrednictwem misjonarzy Świętej Rodziny. Misjonarze Świętej Rodziny, którzy odnaleźli się jako duchowi synowie księdza Jana Berthier w kościele i ludzie, którzy dzięki misjonarzom Świętej Rodziny ten kościół zobaczyli inaczej, pełniej, radośniej, prawdziwiej. Za to wszystko chcemy dziś Panu Bogu dziękować. W całym naszym zgromadzeniu 16 października, bo 16 października 1908 roku zmarł nasz założyciel, my w stulecie jego śmierci 16 października 2008 roku uroczyście inaugurowaliśmy rok Berthierowski, który będzie trwał aż do 16 października 2009 roku w naszym wyższym seminarium duchownym w Kazimierzu Biskupim. I w każdym z naszych domów, w każdej z naszej wspólnot pragniemy przez ten rok spotykać się na modlitwie, dziękczynieniu, a także wspominaniu tych dzieł, które w naszym zgromadzeniu zostały podjęte, były realizowane. Chcemy mówić o owocach, chcemy mówić o ludziach, których spotkaliśmy i chcemy przede wszystkim ufnie patrzeć w przyszłość, zawierzając Panu Bogu wszystko to, czego będziemy się podejmowali.
Tak, no mówienie o założycielu, przybliżanie
teraz
jego...
Teraz ksiądz Adam Sobczyk do nas mówi, ja będę tylko podpowiadał.
Bardzo dziękujemy. Jego sylwetki zawsze prowadzi to niebezpieczeństwo, że nie powie się wszystkiego, że pominie się jakiś ważny aspekt. No przybliżając postać Jana Berthier, który urodził się w Châteauneuf 24 lutego 1840 roku, trzeba powiedzieć, że bez przesady była to postać niezwykła. I to jest tak jak w życiu duchowym, im bardziej człowiek zbliża się do jakiejś świętej czy świątobliwej postaci, tym lepiej ją poznaje, tym bardziej się w niej rozkochuje i tym bardziej przez nią niejaki sposób spotyka Chrystusa. Tak też było w życiu i w posłannictwie ojca założyciela. Urodził się we Francji w ubogiej rodzinie. miał 5 rodzeństwa. Sam był pierwszym, najstarszym synem. Z tego, co wiemy, bo wielokrotnie mieliśmy okazję jako misjonarze Świętej Rodziny odwiedzać miejsce urodzenia, miejscowość, w której wychował się nasz założyciel. Żyje tam jeszcze jego krewny, który oczywiście wspomina, pokazuje zdjęcia, jest bardzo otwarty na kontakty z misjonarzami. Ale ojciec założyciel bardzo szybko odkrył w swoim życiu postać Matki Bożej z La Salette. Niejako ona kształtowała nieustannie jego duchowość, ona gdzieś wkomponowała się też w ten charyzmat. Różnie biografy wypadają, niektórzy, że to babka, niektórzy, to jak, że jakaś pobożna kobieta opowiedziała Janowi Berthier, kiedy miał 6 lat, o objawieniu z La Salette. I to, jak się później okazało, wycisnęło niezatarte piętno na jego życiu duchowym, ale też na jego posłannictwie i dziele, którego z Bożą pomocą dokonał. Jako młodzieniec, już seminarzysta, udał się na Górę Objawienia i tam, odchodząc, powiedział: ja tu powrócę. Słowa dotrzymał, bo tam też wstąpił do nowicjatu w 1865 roku. Został misjonarzem saletynem. Tu warto dodać, że zadaniem misjonarzy saletynów powołanych przez biskupa Grenoble w 1852 roku do ochrony, do prowadzenia działalności na górze La Salette, ale także do misji parafialnych prowadzonych z prowadzeniem, z głoszeniem orędzia pojednania i nawrócenia, wstąpił i, jak sami ojcowie saletyni mówią, bardzo przyczynił się do rozwoju tego młodego, wówczas raczkującego zgromadzenia. Jednak sam odkrył w sobie charyzmat, czyli pewien dar Boży, dany dla danej jednostki czy dla grupy ludzi, by działały, by pracowały dla dobra Kościoła. Odkrył sobie charyzmat, którego nie był w stanie rozwinąć, zrealizować w zgromadzeniu misjonarzy La Salette. Dlatego też za aprobatą przełożonych, za namową ojca świętego Leona XIII, kardynałów Rampolla czy Langenie, postanowił wystąpić z czynnej pracy jako saletyn, by założyć, by poświęcić się założeniu nowego zgromadzenia. Kiedy tylko mógł, wracał na górę La Salette, ale oczywiście przygotowanie do założenia, do dania podstaw nowej kongregacji spowodowały, że tego czasu tak wiele już nie posiadał. Ten charyzmat osobisty Jana Berthier to troska o powołania. To była podstawa, kiedy dostrzegł wielu młodych ludzi, młodych w wieku, jak sam pisał w swojej książce, od 14 do 30 lat, odkrył, że ci młodzi ludzie z powodu właśnie tego wieku lub z powodu biedy, ubóstwa, nie mogą zrealizować swego powołania. Z drugiej strony, wsłuchując się w głos nauczania Kościoła, szczególnie Leona XIII, który w encyklice Sancta Dei z 1880 roku wzywał do wysyłania misjonarzy na dalekie kraje, do głoszenia orędzia tam, gdzie jeszcze ono nie dotarło, orędzia Ewangelii, ojciec założyciel niejako doskonale połączył te dwa charyzmaty: troskę o powołanych, wykształcenie tych młodych ludzi właśnie po to, by wysłać ich potem na misję. Z tym, że jak pisał w swoich konstytucjach, jak pisał w swoim kwestionariuszu, który przygotował kandydatom, podstawowym celem było wykształcenie dobrych formatorów, wykształcenie dobrych nauczycieli, którzy przygotują następnych misjonarzy. I dopiero wówczas, kiedy będzie już wykształcona grupa formatorów, można wysyłać tych młodych ludzi na misję czy do pracy duszpasterskiej. No był ten osobisty charyzmat. A można oczywiście wymienić jeszcze inne: pisarstwo, kaznodziejstwo, formację stanową. To jeszcze będziemy tutaj wspólnie te tematy omawiać. Na razie w takim celu uporządkowania tego podam, że oprócz charyzmatu osobistego trzeba zawsze wymienić charyzmat założycielski. I kiedy Jan Berthier już postanowił założyć zgromadzenie, kiedy otrzymał aprobatę od papieża Leona XIII, wówczas rozpoczęła się troska o zorganizowanie tego dzieła, o znalezienie domu, o znalezienie dobrodziejów, o zgromadzenie pierwszych uczniów, o danie im podstaw i teologicznych, i modlitewnych, i pobożnościowych. To jest wielka troska. Myślę, że tak jak mówiłem w czasie naszej audycji telewizyjnej, doskonale to rozumieją często rodzice, często opiekunowie, nauczyciele, którzy muszą zatroszczyć się o zorganizowanie życia, o wychowanie, o wykarmienie swoich pociech. Ile to troski, ile to czasami nieznanych nikomu innemu problemów i bólów, rozterk serca i głowy przysparza. Tak też było i ta wspólnota zaczęła istnieć. W 1895 roku nasze zgromadzenie zostało założone. Później, kiedy już ten charyzmat założycielski tej pierwszej grupy uczniów zebranych wokół założyciela zaczął się rozwijać, uczniowie dostrzegali, że świat potrzebuje coraz to nowszych trendów, coraz to nowszych charyzmatów, coraz to nowszych łask, darów, które Pan Bóg udziela poszczególnym osobom w danej kongregacji. Po śmierci założyciela zauważono, że bardzo wielką troskę należałoby rozpatrzeć, rozpościerać na rodzinę chrześcijańską. Dlatego też wsłuchując się w nauczanie soborowe, wsłuchując się w nauczanie Jana Pawła II, nasze zgromadzenie w czasie kapituł w 1983, a potem szczególnie w 1995 roku postanowiło, aby szczególnie skupić się na realizacji charyzmatu duszpasterstwa rodzin, troski o rodzinę, bo duszpasterstwo rodzin jest konkretnym przejawem realizacji tego charyzmatu. Natomiast sam charyzmat to jest troska o rodzinę w jej wszelakich wymiarach. Nie tylko troska o powołania, ale troska o poszczególnych członków rodziny i o rodziny jako takie brane pod uwagę w całości. Wiemy, że aby mówić o realizacji charyzmatu, ten charyzmat musi być ożywiany odpowiednią duchowością. Mówiąc o duchowości, czyli o formie życia duchowego polegającej na naśladowaniu Chrystusa według wzoru chociażby świętej rodziny, wtedy mówimy o duchowości świętej rodzinnej, czy według innych wzorów, wtedy mamy rozmaite szkoły duchowości. Taki też było w postaci Jana Berthier. Jego osobista duchowość to duchowość jego czasów, czasów, w których żył, a więc chrystocentryzm, kult serca Jezusowego, kult Eucharystii, ale również maryjność, to co mówiłem o La Salette, to eklezjalność, czyli te sentire cum ecclesia, nieustanne wsłuchiwanie się w głos Kościoła i niezwykle to, co stanowi taką cechę charakterystyczną założyciela, niezwykła umiejętność praktycznego wykorzystania nauki Kościoła dla pożytku dusz wiernych. Z kolei tą duchowością zgromadzenia jest przede wszystkim duchowość świętorodzinna. I tutaj trzeba wyróżnić duchowość świętej rodziny od duchowości świętorodzinnej. Pierwsza dotyczy życia duchowego Maryi, Jezusa i Józefa, natomiast duchowość świętorodzinna dotyczy wszystkich, którzy próbują naśladować Chrystusa, korzystając ze wzoru świętej rodziny. Bardzo interesujące jest w tej duchowości, że nasze zgromadzenie otrzymało od założyciela niejako w spadku patronkę Matkę Bożą z La Salette. Mimo że nazwa jest misjonarzy świętej rodziny, patronką zgromadzenia jest Matka Boża z La Salette. Ona była inspiratorką tego dzieła, ona towarzyszyła założycielowi przez całe życie i ten rys pokuty, nawrócenia, pojednania, ale przede wszystkim, co powiedziała w swoim orędziu, głoszenia Ewangelii, głoszenia tego wezwania do nawrócenia po całym świecie, powiedziała: idźcie, ogłoście to całemu mojemu ludowi. To wycisnęło niezatarte piętno na założycielu i na naszym zgromadzeniu. Jednak najwyższą, najważniejszą rzeczą dla założyciela była troska o zbawienie dusz. Troska o zbawienie dusz samych członków zgromadzenia misjonarzy świętej rodziny, ale również troska tych, do których zostaną posłani. Dlatego, mimo że patronką była Matka Boża z La Salette, to jednak wzorem do naśladowania pozostała święta rodzina. Czcząc i naśladując świętą rodzinę w sposób najdoskonalszy, jak często powtarzał Jan Berthier, misjonarze mogą zrealizować swoje powołanie. Sami, stając się najpierw żywym obrazem świętej rodziny, a potem przemieniając innych. I tutaj nawiązywał często do nauczania Leona XIII, aby przemieniając rodzinę, przemieniać również społeczeństwo. I to myślę, że jest niezwykle aktualne również dzisiaj w obu kierunkach i w tym oddolnym, że rodzinę przez rodzinę odnawiamy społeczeństwo, ale również w społeczeństwie musimy troszczyć się nieustannie o nasze rodziny. I w taki sposób, mając charyzmat, mając duchowość, która ten charyzmat ożywia, można przejść do posłannictwa, można przejść do sposobów realizacji właśnie tego dzieła, które w sercu Jana Berthier i w jego niejako głowie, w jego rękach, w jego posłudze zostało zrealizowane. Ale żeby tu nie zanudzać i zmienić troszeczkę głos, to poproszę moich kolegów, żeby kontynuowali.
Głos teraz zabierze ksiądz dr Adam Pajorski, dyrektor formacji ciągłej prowincji polskiej księży misjonarzy świętej rodziny.
Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja muszę powiedzieć tak, że ja do ojca Jana Berthiera mam taki bardzo osobisty stosunek, ponieważ przed laty, kiedy przyszedłem jako młody wykładowca do naszego seminarium, to nasi studenci bardzo często pytali, kim tak naprawdę jesteśmy, jaki jest nasz charyzmat, kim był ojciec założyciel. I wtedy sam pytałem siebie, kim tak naprawdę był ojciec założyciel dla naszej wspólnoty zakonnej. I takie osobiste studia, ale też potem poparte decyzją przełożonych, żebym odpowiadał za formację ciągłą w naszej prowincji, te studia pozwoliły odkryć postać, która nie jest, nie poddaje się łatwym schematom hagiograficznym. Postać, o której nie da się mówić jedynie w sposób taki słodki, w sposób takim trochę mdły. Odkryłem postać z krwi i kości, człowieka o bardzo żywym temperamencie. Przypomnijmy, to był góral, tylko nie spod Zakopanego, tylko to był góral alpejski, czyli człowiek bardzo zdecydowanych poglądach. Można powiedzieć pasjonat. Ktoś by powiedział choleryk, ale myślę, że bardziej pasjonat, bo pasjonat wyznacza sobie pewne cele i dąży bardzo mocno, zdecydowanie potrafi układać swoje życie właśnie w tym kierunku. I właściwie całe życie księdza Jana Berthiera, i to mnie jakoś w tej postaci bardzo zachwyciło, całe jego życie było stawianiem sobie takich celów. On, kiedy był w nowicjacie, i jak wielu założycieli tamtych czasów, bardzo mocno chorował. Misz nowicjatu, ojciec Berlioz, powiedział do niego: niestety, ale ty już właściwie nie jesteś w naszym zgromadzeniu. Twoje zdrowie nie pozwala, żebyś funkcjonował na wysokości 1600-1700 metrów w czasie surowych zim, w czasie, tak, w momencie, kiedy jest górski klimat, który jest bardzo ostry, bardzo, bardzo zdecydowany. Ty po prostu nie dasz rady wytrwać. Ojciec Jan wiedział, że wytrwa, ponieważ podpisał kontrakt, tak słynny kontrakt z Matką Najświętszą. Umówił się z nią, że będzie misjonarzem, będzie głosił, i okazuje się, że człowiek spisany właściwie na straty. Tu mi taka analogia tu przychodzi z księdzem kardynałem Wyszyńskim, też gdzieś wyświęcony w kaplicy u biskupa we Włocławku. Właściwie to nie wiadomo, czy przeżyje do następnego miesiąca. Pamiętamy, co zrobił dla polskiego kościoła. I tak samo ksiądz Jan Berthier. On po prostu był misjonarzem, był ewangelizatorem, był człowiekiem, który ponad 30 lat nie, niestrudzenie. My w zgromadzeniu nazywamy go, w tradycji naszego zgromadzenia mówimy o nim niestrudzony misjonarz. I niezmordowanie głosił Ewangelię. Głosił Ewangelię, był kaznodzieją, o którym mówiono, że jest znamienitym kaznodzieją. Był kaznodzieją, który, kiedy czyta się teraz i porównuje się jego kaznodziejstwo, czy metodę przekazywania treści ewangelijnych z nowoczesnymi środkami przekazu Słowa Bożego, to okazuje się, że on gdzieś już te elementy wszystkie gdzieś tam wykorzystywał. On był po prostu takim prekursorem pewnych rzeczy w Kościele i na pewno uczył się, bardzo, bardzo był otwarty na to, żeby uczyć się od innych wielkich Kościoła, od ojców Kościoła, od świętego Tomasza. Tutaj taka nić przyjaźni z ojcami redemptorystami. Bardzo wiele uczył się o duchowości eucharystycznej od świętego Alfonsa Liguori, Suareza, od innych wielkich, uczył się takiego głębokiego zawierzenia Panu Bogu. I po 30 latach jest zauważamy w jego życiorysie taki pierwszy sygnał po prostu takiej głębokiej intuicji wynikającej z tego, że jest się zjednoczonym z Panem Bogiem, nie tylko po to, żeby zaświeciła się nad głową aureola, ale przede wszystkim po to, żeby przekazywać orędzie ewangelijne. Okazuje się, że on, wiedziony jakimś głosem Bożym, być może miał jakieś nawiedzenie gdzieś na miarę świętego Józefa, może Matki Najświętszej, nie wiemy, on wyprowadza z Francji szkoły apostolskie, saletyńskie, do Szwajcarii, tam funduje szkoły apostolskie i wkrótce zaraz po tej decyzji następuje zakaz w masońskiej Francji, następuje zakaz działalności jakichkolwiek szkół katolickich. Gdyby nie zrobił tego, rozwój wspólnoty saletyńskiej byłby na pewno zahamowany. Wtedy ta wspólnota zakwitła powołaniami. I to właśnie było jego dzieło i to była właśnie jego mądrość. I on, widząc, że głoszone słowo powinno być poparte słowem także pisanym, odkrywa w sobie charyzmat dar pisarski. Napisał ponad 40 książek o różnej wielkości. Była taka książka Dla wszystkich o ponad milionowym nakładzie, tłumaczona na wiele języków. Było też takie kompendium teologiczne obejmujące jakby wszystkie działy teologii i prawa kanonicznego jako podręcznik używany przez wiele lat, gdzieś do lat 30. w niektórych seminariach francuskich, jako podręcznik do takiego najbardziej prostego i najbardziej zrozumiałego wykładu całości teologii, ale były także małe pozycje opisujące przewodnik po górze La Salette, pokazujący też taką niezwykłą miłość założyciela do Matki Najświętszej, ale także była pozycja, która po prostu była pozycja, która bardzo wyraźnie dla nas, dla misjonarzy, stała się takim testamentem duchowym naszego ojca założyciela. On zmarł w 1908 roku, a w 1907 roku wydał ostatnią pozycję i była to pozycja Kult i naśladowanie świętej rodziny. I tam w tej pozycji napisał tak, zwracając się do swoich duchowych synów. I myślę, że ta moja wypowiedź teraz niech zakończy ten blok prezentacji naszego ojca założyciela. On powiedział do swoich duchowych synów tak: nawet gdyby w całym świecie ludzie przestali mówić o świętej rodzinie, to w waszych wspólnotach święta rodzina musi być na pierwszym miejscu. Musicie zachować świętą rodzinę i musicie jej duchowość przenieść dla innych. Dziękuję bardzo.
Księże Damie, myślę, zrobimy teraz przerywnik muzyczny o świętej rodzinie.
Bardzo, bardzo się cieszymy.
Gdy nie wiesz, jak żyć, gdy nie wiesz, gdzie iść, wszystko burzy się. Pewności ci brak, a człowiek twój brak problemem staje się. Przeraża cię świat, bo wszystko nie tak, jak chciałoby się mieć. Lecz jest taki ktoś, co życia ma dość i tym podzieli się. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie, błogosławcie nam na ten trudny czas. Błądzisz ty i błądzę ja, drogi przecierasz wciąż. Normalnym jest, że szukać chcesz, więc twardą skałę drąż. Porzucić chciej i strach, i lęk, proś Boga o to dziś, by pomógł ci w te trudne dni przez twoje życie iść. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie, błogosławcie nam na ten trudny czas. Piosenki tej śpiew odsłoni ci wiew ducha, nadziei moc. Pomoże ci otworzyć drzwi, by zmienić grzechu noc. Odsłoni ci żar miłości dar, którego pragnie świat. Nie czekaj więc, zaśpiewać chcie, złóż Bogu najpiękniejszy kwiat. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie, błogosławcie nam na ten trudny czas. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie, błogosławcie nam na ten trudny czas.
Drodzy słuchacze, śpiewał dla nas ksiądz Janusz Jezusek, właśnie misjonarz Świętej Rodziny, jak podpowiadają mi tutaj jego współbracie, najbardziej misjonarz Świętej Rodziny o najbardziej medialnym, prawda, nazwisku, Jezusek.
A te słowa, Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie, ratujcie, są takimi znamiennymi słowami inwokacji, którą często się modlimy w naszym zgromadzeniu, a pochodzą z brewy Leona XIII, Novum Argumentum z 1892 roku, kiedy to rozwijał się kult Świętej Rodziny, kiedy papież na specjalną prośbę ludu wiernego organizował Stowarzyszenie Świętej Rodziny i udzielał temu stowarzyszeniu rozmaitych odpustów. Te modlitwy właśnie zawarte w tym brewie stanowiły taką odpowiedź, taką pomoc dla ludu wiernego w celu rozszerzenia kultu Świętej Rodziny.
Nasz założyciel, ksiądz Jan Berthier, Francuz, jak już ksiądz Adam mówił, pochodzący z Alp, rozmiłowany w górach, będąc już bardzo dorosłym człowiekiem i mając ponad 50 lat, wsłuchany w głos Kościoła, no zdobywa się na czyn iście biblijny, jak Abraham wychodzi ze swojego Ur Chaldejskiego, opuszcza swoje ojczyste strony,
Ukochane La Salette.
Ukochane La Salette. Kto był w La Salette, może na chwilę powrócić swoimi myślami, prawda, do tego miejsca, wspomnieć. I no to jest coś cudownego stanąć na tej górze, gdzie dziś jest sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, 1800 metrów nad poziomem morza, zapatrzeć się w swoich myślach w te góry, przepiękne Alpy, które otaczają to miejsce. Ja pamiętam, kiedy stanąłem na tym miejscu, zobaczyłem coś dziwnego, bo patrzę, co tam w dole takiego się porusza, a patrzę, tam samolot leci. Coś niesamowitego, coś niesłychanego. I ten ogrom gór, pamiętam, jak Ojciec Święty opuszczał swoje rodzinne strony, jak mu górale śpiewali też góralu, czy ci nie żal. Myślę, że coś podobnego przeżywał również i nasz założyciel, ale wiedział, że to, co przed nim jest ważniejsze niż przywiązanie tylko do swojego miejsca, tam gdzie się urodził, tam gdzie się wychował, tam gdzie dotąd miał ważne zadania do spełnienia, trzeba iść tam, gdzie Pan Bóg go woła. I przekraczając granicę, udał się do Holandii, gdzie w macierzystym domu, w Grawe, skupił wokół siebie ludzi, którzy chcieli poznawać Chrystusa, chcieli się Mu oddać i chcieli pójść tam, gdzie On ich pośle. Granice polityczne, granice kulturowe, granice języka. Nic nie stało na przeszkodzie, aby nie pójść tam, gdzie Pan Bóg mu każe. Otwartość na głos Kościoła, na to, co Bóg mówił poprzez najwyższego pasterza ówczesnego, papieża Leona XIII, a także otwartość w prywatnej modlitwie na samego Boga. I mimo iż przecież opuszczał w jakimś sensie swoje zgromadzenie, młode zgromadzenie, prężne, rozwijające się, mające ważne rzeczy do obwieszczenia światu, zgromadzenie Saletynów, to jednak szedł tam, gdzie Pan Bóg go wołał. Myślę, że to takie ogromnie ważne dla nas dzisiaj, aby również wsłuchiwać się w głos Pana Boga, który mówi do nas i robić wszystko to, co On nam każe, pomimo naszych słabości, pomimo naszych niedoskonałości. Nie był chyba nasz założyciel tak bardzo utalentowany, jeśli chodzi o sprawy językowe, bo będąc w Holandii posługiwał się cały czas językiem francuskim. Jeśli mówił z ludźmi, to często posługiwał się także tłumaczami, a jednak mimo, iż był świadom, że Pan Bóg nie dał mu wszystkiego, nie dał mu możliwości łatwego przyswajania sobie obcego języka, no to kiedy udał się do Holandii, miał już ponad 50 lat.
55.
Wtedy no wiemy dobrze, że nauczenie się obcego języka jest już dużo trudniejsze niż w wieku młodzieńczym. Ale jednak, mimo iż był świadom swoich słabości, szedł wierząc, że skoro Pan Bóg go woła tam, to Pan Bóg posłuży się nim pomimo jego słabości. I to myślę, że jest też także fascynujące dla nas, misjonarzy Świętej Rodziny, i na pewno ma także i wielu naśladowców w naszych współbraciach, którzy mimo iż troszeczkę włosy przypruszone się wizną, nie boją się też wyjechać gdzieś do innego kraju.
Myślę, że warto też wspomnieć pierwsze lata od założenia zgromadzenia. To były lata posypane popiołem porażki, bym powiedział. Lata, które wymagały ogromnego zaufania Panu Bogu, zawierzenia, że to dzieło podjęte, mimo tak ogromnych porażek, bo cały zespół wychowawczy, który był, współpracował z ojcem Janem, odszedł. Pierwsi uczniowie, cały pierwszy garnitur uczniów też po prostu wszyscy odeszli, właśnie został sam. W takim momencie można sobie pomyśleć właściwie, co ja tutaj robię w dalekiej Holandii, w Brabancji, przy 28-stopniowym mrozie, w koszarach wojskowych, które niczym nie przypominały nawet ubogiego Nazaretu. Co ja tutaj robię i dlaczego mam trwać, mam funkcjonować w ten sposób? I okazuje się, że ta wiara, to zaufanie, ta wiara abrahamowa, byśmy powiedzieli, ona spowodowała, że w pewnym momencie te owoce zaczęły się pokazywać owoce działania takiego ewangelizacyjnego. Ale dodajmy, że ksiądz Jan Berthier był doskonałym wychowawcą. On był prekursorem. To był jeden z tych prekursorów taki
personalizmu,
takiej pedagogiki wychowawczej, gdzie uczeń był w centrum. On zwracał się do swoich uczniów. Oczywiście tu chodzi o taką manierę francuską, ale zwracał się do swoich uczniów przez proszę pana, bardzo elegancko. Dyscyplina, która była we wspólnocie, to była dyscyplina taka, powiedzmy, końca XIX wieku. Nie było żartów i tam pewna hierarchia i pewne wartości i pewne autorytety musiały być zachowane, ale równocześnie jako ten góral alpejski, czasami zdecydowany w wyrażaniu swoich sądów, on też potrafił mówić do swoich uczniów dzieci. Uczniowie zapisywali
moje dzieci,
często przywoził gdzieś z jakichś wyjazdów, przywoził, nie wiem, jakąś paczkę cukierków, dzielił się ze swoimi uczniami. Do końca życia przebywał ze swoimi uczniami. I nawet kiedy bardzo ciężko chorował, a chorował pod koniec bardzo mocno, nie zgodził się na to, żeby mieszkać w jakiejś oddzielnej celi i mieć jakąś lepszą opiekę. I on po prostu chciał być ze swoimi uczniami. Jego metoda wychowawcza polegała na tym, że on zobowiązywał swoich wychowanków do tego, żeby oni też formowali innych. I były takie sytuacje, że 17-letni chłopiec uczył 30-letniego jakiegoś kowala, który też chciał być misjonarzem, uczył, nie wiem, jakichś przedmiotów ścisłych, bo ten musiał tam pozdawać jeszcze jakieś egzaminy w szkole średniej, nazwijmy to tak, w szkole średniej i nie było dyskusji. Ten 30-latek musiał słuchać 17-latka, ponieważ akurat w tej dziedzinie ten 17-latek był autorytetem dlatego jego metoda wychowawcza powodowała, że ta wspólnota bardzo mocno się rozrastała i już w 1903 albo 4 roku, nie mogę sobie teraz przypomnieć, byli święceni pierwszych trzech kapłanów, już było wyświęconych. I tak potem, zaraz po jego śmierci, pierwsi misjonarze wyjechali do Brazylii i tak dalej, do Polski przybyli pierwsi misjonarze, Polacy, którzy rekrutowali się z robotników najemnych, pracujących gdzieś tam w zagłębiu Rury w Niemczech i w Holandii, przybyli w 1921 roku do Polski i od razu rozpoczęła się praca ewangelizacyjna poprzez wydawanie posłańca Świętej Rodziny. Dodajmy właśnie, że posłaniec to jest takie czasopismo, gdzie właśnie te nasze zadania, które zostały nałożone przez
misję rodzina powołania,
tam właśnie do tej pory na te tematy się wypowiadamy.
Taką bardzo specyficzną cechą wychowania prezentowanego przez założyciela była umiejętność połączenia z jednej strony tych wymogów, jakie są konieczne w życiu klasztornym dla wszystkich, ale z drugiej strony właśnie z takim indywidualnym podejściem. Dla niego był ważny każdy człowiek, a praktycznie jedynym wymaganiem względem zgromadzenia było to, żeby kochał to zgromadzenie, żeby kochał świętą rodzinę. Wielokrotnie w wypowiedziach, których ojciec założyciel, w konferencjach, których udzielał, szczególnie przed świętem świętej rodziny, powtarzał: kochajcie świętą rodzinę, naśladujcie świętą rodzinę, jeśli będziecie żyli według wzoru świętej rodziny, uczynicie wiele, wiele dobra. Nie było ważne wykształcenie, nie było ważne pochodzenie, było ważne umiłowanie zgromadzenia i umiłowanie świętej rodziny, która dla tego zgromadzenia, dla jego członków jest wzorem. I myślę, że to też jest dla nas takie wyzwanie, takie zadanie, abyśmy też tym przykładem ojca założyciela się dzisiaj kierowali.
Przedziwne rzeczy Pan Bóg potrafi zdziałać, także i po śmierci człowieka z człowiekiem. Nasz założyciel, kiedy umarł, został pochowany w Holandii. W Grawe, dziwne losy naszego zgromadzenia tak sprawiły, że w tej chwili powrócił swoje Alpy. Jego grób znajduje się w La Salette. Kiedy odwiedzamy to miejsce, możemy nawiedzać grób naszego ojca założyciela, którym Pan Bóg w pewien sposób sprawił taki prezent, że po śmierci i tak wrócił, pozwolił mu wrócić w swoje strony.
Księże Andrzeju, mam takie pytanie. Ilu właściwie członków liczyło zgromadzenie w chwili śmierci założyciela?
W chwili śmierci założyciela była już ustatkowana grupka misjonarzy. Ojciec założyciel również podał pewne kryteria co do wyboru swojego następcy. Dokładna liczba, w tej chwili trudno powiedzieć, ilu było wyświęconych, ilu było w scholastykacie, bo tak jak tutaj mówiliśmy, to były czasy takie, że bardzo, bardzo była wielka rotacja. W 1905 były pierwsze święcenia i potem co roku kilku było święconych. Także kilkunastu misjonarzy, kapłanów już było wyświęconych, gotowych, bodajże 11 do pracy misyjnej. Z tym, że dla założyciela to właśnie z tych względów, z tych problemów, o których tutaj ksiądz Adam wspomniał, formacyjnych, zostawił takie polecenie, aby w początkowym okresie zgromadzenia nie wysyłać od razu na misję, żeby najpierw cementować tą grupę tych kilkunastu kapłanów, tych kilkudziesięciu scholastykatów, żeby oni najpierw się scementowali, żeby tam wykrystalizowała się grupa formatorów, tego czego on nie miał na początku przez te pierwsze 10 lat, takich rzeczywiście pomocników pracujących w tym samym duchu. I dopiero kiedy ta grupa się ukrystalizowała, wówczas zalecał, aby wysyłać na misję, wysyłać do pracy duszpasterskiej, ale też mówił, żeby po trzech, żeby ten duch zakonny, żeby nikt nie szedł w pojedynkę. No różnie to później życie zweryfikowało, potrzeby były różne. Już wiemy, że w 1909 pierwsi misjonarze wyjeżdżają jednak na dalekie misje. Natomiast zawsze od tego czasu ten trzon misjonarzy, ta grupa, która była odpowiedzialna za formację właśnie w duchu ojca założyciela z pierwszym jego następcą, generałem Józefem Karlem, właśnie tego typu myśl wychowawczą starała się realizować.
Myślę, że trzeba powiedzieć też o owocach takiego życia, charyzmatu, daru ojca założyciela. Trzeba powiedzieć o naszym posłannictwie i my działamy jakby w trzech obszarach naszego charyzmatu i naszego posłannictwa. To są misje, to jest troska o powołania, ale nie chodzi o taką troskę o powołania do naszego zgromadzenia też oczywiście, ale bardziej o budzenie takiej świadomości, że oto każdy człowiek, który został stworzony przez Pana Boga, ma wyznaczony pewien cel, jest powołany do poszerzenia tej przestrzeni miłości w tym świecie. I to ojciec założyciel bardzo, bardzo też podkreślał w swoich pismach. I oczywiście też, tak jak ksiądz Adam wcześniej wspomniał, trzecią płaszczyzną, na której działamy, to jest pomoc rodzinie. Troska o rodziny. I myślę, że tutaj może tak powiedzmy o tych dziełach.
Ja tylko chciałem tutaj w pełni odpowiedzieć na to pytanie, które ojciec postawił, bo właśnie znalazłem w biografii ojca założyciela, nie ma danych na 1908 rok, ale na rok przed śmiercią stan osobowy zgromadzenia wyglądał 14, nie 11, 14 kapłanów, 39 studentów teologii, 27 studentów filozofii i 75 uczniów szkoły apostolskiej. Czyli w sumie mamy prawie 150 członków zgromadzenia.
A w tym czasie liczy się zgromadzenie, istniało właśnie 7 lat, jeżeli dobrze zrozumiałem.
Istniało od 1895 roku, czyli 12 lat.
Czyli widzimy, że było bardzo prężne.
Bardzo dynamicznie się rozwijało. No tak, poprzedni ksiądz generał Wim van Weyden, Holender, opowiadał, że po II wojnie światowej w samym seminarium w Holandii było 400 kleryków. Proszę sobie wyobrazić.
W Holandii.
W Holandii, w jednej prowincji. I z tej grupy ludzi powstawały prowincja chilijska, argentyńska, hiszpańska,
indonezyjska.
Po prostu ogromna taka ekspansja, taka ewangelizacyjna. Ta bardzo duży impuls wyszedł. Ale myślę, że warto opowiedzieć o tym naszym posłannictwie teraz, bo z pewnością jest to owoc też takiego towarzyszenia duchowego Ojca Założyciela o naszych misjach. Może ksiądz Andrzej, niech opowie, bo przecież wiele lat pracował w bardzo trudnych warunkach. Może nie ze strony materialnej, bo Norwegia, najbogatszy kraj w Europie, ale ze specyfiką właśnie
klimatem.
Ksiądz Adam jak zwykle koloryzuje. Nie było wielu lat, bo tam lata nie ma. Były zimy.
Ciemno wszędzie.
Ja wiem, że ty wyjeżdżałeś na czas zimy.
Ale myślę, że trzeba by bardziej generalnie nasza prowincja, powiedzmy kilka słów o naszej prowincji, niech będzie to także jakimś takim wypowiedzeniem. Dziękuję w stosunku do wszystkich naszych współbraci, którzy nie mogą w tej chwili tutaj być z nami w studio, a którzy są integralną częścią naszego zgromadzenia, którzy pracują czy to w Polsce, czy poza jej granicami. Na 220 członków zgromadzenia 65 pracuje poza granicami Polski, a więc jest to pokaźna liczba. I spośród tych wszystkich kapłanów, którzy pracują, każdy realizuje swoje powołanie w różny sposób. Często realizacja jest zupełnie skrajna. Tu współbracia moi księża Adam mówili o tym, że prowadzimy misję na północy. Akurat najbardziej wysunięta na północ diecezja świata, bo tak jest rzeczywiście, łącznie z najpółnocniejszym miastem na świecie, Hammerfest, jest obsługiwana przez naszych współbraci, misjonarzy Świętej Rodziny. Ja przez jakiś czas też tam byłem duszpasterzem młodzieży i pomagałem proboszczom w tamtejszej diecezji Tromsø. Ale nasi współbracia pracują także na Madagaskarze. Kolega nasz z seminarium został biskupem ordynariuszem diecezji Morumbe, ksiądz biskup Zygmunt Robaszkiewicz. I tam nasi współbracia również diecezji mu pomagają. A także nasi współbracia podejmują pracę na chyba jednym z najbardziej egzotycznych terenów świata, Papui Nowej Gwinei. I tam w warunkach zupełnie różnych od tych, które tutaj my mamy szczęście przeżywać, głoszą także Chrystusa. 65 ludzi poza granicami, którzy podobnie jak nasz założyciel zostawili swoich najbliższych, swoje ukochane tereny i poszli, bo ktoś ich potrzebuje właśnie tam. I oddają całych siebie i myślę, że to jest ogromnie ważna sprawa, że cały czas próbujemy sprostać tym wyzwaniom. Iść tam, gdzie może inni nie chcą, a ludzie potrzebują.
Może wymieńmy też kraje, gdzie nasi pracują, nasi misjonarze pracują.
Tak, gdybyśmy zaczęli od
Kanada,
Ameryka, Stany Zjednoczone, Północna. Chile,
Argentyna,
Madagaskar, Papua Nowa
Gwinea,
trzy prowincje w Brazylii, Indonezja, dwie prowincje, i kraje europejskie.
Czechy,
Białoruś. Białoruś, szczególnie trudne warunki. Tutaj mówiliśmy o Moskwie, ale przecież i Białoruś to tereny bardzo, bardzo trudne dla misjonarzy. Oczywiście Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania. Ponad 20 krajów, gdzie jesteśmy i gdzie staramy się mówić o Bogu, ale także przybliżać ten charyzmat świętorodzinny.
Ale możemy to czynić tylko, kiedy Pan Bóg obdarza błogosławieństwem w postaci nowych powołań. I tak z jednej strony jakoś pochylamy się ze smutkiem nad tymi prowincjami, chociażby macierzystymi w Holandii czy we Francji, gdzie misjonarze już po prostu nie mają nowych powołań i po prostu mieszkają w domach sami, czekając czy to pomocy z Polski, czy po prostu tego, żeby Pan Bóg sam zakończył istnienie danej prowincji. Natomiast, co jest bardzo pocieszające, to dziękujemy Bogu za powołania w kraju. Obecnie formuje się prawie 40 naszych kleryków, alumnów, braci zakonnych. Jest w okresie formacji, jest 6 nowicjacie, jest 1 postulant. Już się kilku zgłosiło na braci zakonnych, w marcu rozpoczną postulat. Także dzięki Bogu te powołania są. Również, co jest bardzo pocieszające, Indonezja, prowincja indonezyjska Jawa jest prowincją prawie tak liczną, jeśli chodzi o powołania, jak nasza. To jest też z jednej strony, można powiedzieć, jakiś owoc pracy, wieloletniej pracy misjonarzy, z drugiej strony jest to jakiś też sygnał, signum temporis, że po prostu trzeba też na te kraje spojrzeć już inaczej. Niedługo może być i misjonarze z Indonezji przyjadą do Francji czy do Holandii, aby przedłużyć żywotność tamtych prowincji. Także
u nas w Górce Klasztornej mieszka jeden z naszych współbraci, który po 33 latach
wrócił. U nas w Kazimierzu Biskupim też. Pozdrawiamy obydwu.
I na pewno jeden i drugi nas słuchają, więc księże Stanisławie bardzo pozdrawiamy.
I bracie
w Palbie. Tak, i oni...
Widzę, mam małe problemy ze słuchem, ale mam nadzieję, że mnie słyszy.
Oni cały czas żyją tym... tym życiem, wspominają, opowiadają. Ksiądz Stanisław niedawno w tygodniu misyjnym wybrał się do szkoły, aby opowiadać o tym, co udało mu się przeżyć na Kalimantanie. Całe jego życie kapłańskie prawie przeżył tam, a teraz dzielnie posługuje w sanktuarium Matki Bożej. Spowiada, odprawia msze święte. Jest takim bardzo kochanym, lubianym księdzem. Czasem nam coś po indonezyjsku opowiada, chociaż my nie bardzo rozumiemy.
Już nie może powiedzieć Keluarga Kudus na świętą rodzinę, bo nikt by go nie zrozumiał, ale za jego serce jest gdzieś tam. Właśnie, to jest sprawa misji, sprawa powołań, ale także pracujemy bardzo mocno na rzecz rodziny. Wiemy, jakie trudności, jakie problemy przeżywa współczesna rodzina i Ojciec Święty Jan Paweł II właśnie w liście skierowanym do kapituły generalnej naszego zgromadzenia w 1995 roku po prostu zażądał od nas, nie waham się użyć tego słowa, zażądał od nas, żebyśmy odkryli ten charyzmat, to zadanie dla nas, dla naszego zgromadzenia i żebyśmy poważnie zajęli się pracą z rodzinami. I nasza odpowiedź z początku była taka, to było takie trochę zaskoczenie. Raczej jesteśmy zgromadzeniem misyjnym i tu nagle taka propozycja, ale okazało się, że praca z rodzinami, praca dla rodzin jest pracą bardzo potrzebną i okazuje się, że właśnie z tych rodzin potem są powołania, tworzą się środowiska ludzi, którzy nie wstydzą się mówić o Panu Bogu, przeżywać pewnych prawd związanych z wiarą i ta praca w naszej polskiej prowincji rozwija się jakby w dwóch takich kierunkach. Na naszych parafiach, gdzie bardzo mocno pracujemy z rodzinami poprzez tworzenie różnych wspólnot, między innymi kręgów kościoła domowego, czy wspólnot ekip Notre Dame i innych wspólnot rodzinnych. I to się dzieje na naszych 11 parafiach w Polsce, ale także poprzez pracę rekolekcyjną w różnych ośrodkach, że wymienię 4 takie ośrodki główne. To jest Bomblin, Centrum Formacji Świętorodzinnej, Ciechocinek, Centrum Duchowości Świętorodzinnej, Górka Klasztorna i Kazimierz Biskupi.
Podczas naszej audycji, kiedy byliśmy także widziani w telewizji, prezentowaliśmy malutką wystawkę świętych rodzin. Przede wszystkim były to miniaturowe żłóbki z różnych państw. Wiemy dobrze, jak bardzo ludzie, niezależnie od tego, czy określają się jako wierzący, czy nie, tęsknią za świętami Bożego Narodzenia. jak cenią sobie atmosferę tych świąt, jak bardzo tęsknią do tej atmosfery, do klimatu świąt Bożego Narodzenia. Ja myślę, że to jest chyba taki pierwotny wyraz tego, co dzieje się w sercu człowieka. Człowiek, który tęskni tak naprawdę za rodziną, za bliskimi, człowiek, który tęskni także za sakralizacją tej rzeczywistości. No i myślę, że to jest taki pierwszy impuls. Chcieliśmy też poprzez pokazanie tego uświadomić ludziom, że za tym tęsknimy. Z naszej strony jako odpowiedź jest już systematyczne przekazywanie także prawd o świętej rodzinie, teologia, pokazywanie, budowanie, właściwie wydobywanie teologii świętej rodziny i co za tym idzie, wprowadzanie ludzi w tę rzeczywistość świętorodzinną. Próba budowania relacji, więzi międzyludzkich na wzór tych relacji, które były w świętej rodzinie. I tu właśnie te ośrodki, gdzie wśród których no, Ciechocinek jako to ta kuźnia tej teologii świętorodzinnej w naszym zgromadzeniu mają zasadnicze znaczenie.
Można jeszcze wspomnieć o realizacji posłannictwa. Można. Trzeba wspomnieć też o pewnych apostolstwach, które zrodziły się w łonie naszej polskiej prowincji, które bardzo mocno zaistniały w Kościele polskim i które nas, te zjawiska, te budzą ciągle na nowo takie zdumienie, ale też dziękczynienie Panu Bogu. Myślę o apostolstwie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Ta wspólnota zrodziła się w sercu, właściwie została jakby przeszczepiona z Francji, a zrodziła się w sercu jednego z naszych współbraci, księdza Piotra Żelichowskiego. I ona bardzo mocno się rozrosła. Ksiądz proboszcz Antoni Dunajski z Tczewa opowiadał kiedyś u nas w seminarium na temat właśnie tej wspólnoty apostolstwa, że kiedyś ktoś z apostolstwa przyszedł do niego i powiedział: księże proboszczu, czas się wpisać do apostolstwa. On powiedział: jak będziecie mieli 997 osób we wspólnocie, to ja będę ten tysięczny. No i za rok ci sami ludzie się pojawili, mówią: księże Antoni, czas się wpisywać. To świadczy o skali tego zjawiska, ale to też świadczy, jak bardzo czasami takie osobiste charyzmaty poszczególnych zakonników też są istotne dla nas, chociaż rzeczywiście budzą w nas takie zaskoczenie, że akurat my jako wspólnota mająca takie, a nie inne charyzmaty zostaliśmy obdarzeni właśnie takim darem. Ale dziękujemy Panu Bogu za to. I może jeszcze jedną tylko rzecz wspomnę. Jedną pracę, którą wykonujemy na rzecz młodzieży z rodzin, gdzie nie było miłości, nie było dialogu, nie było jakiegokolwiek kontaktu. Młodzieży, która w pewnym momencie uciekła z domu i sięgnęła po najgorsze używki, po narkotyki, po alkohol, po wszystko, co sobie można wyobrazić najgorszego. Właśnie ksiądz Bogdan Peć w Bytomiu prowadzi ośrodek dla takiej młodzieży, to jest Dom Nadziei. I tam poprzez specjalnie opracowany program terapeutyczny pomagamy jako zgromadzenie, bo przecież ksiądz Bogdan jest częścią naszego zgromadzenia, pomagamy właśnie tej młodzieży wrócić do rodziny. Często ta młodzież nie wraca do rodziny, bo tam, gdzie wraca, to są zgliszcza. Ci młodzi ludzie muszą budować swoje życie jakby zupełnie od nowa. Ale właśnie dzięki tej pomocy, dzięki tej terapii bardzo surowej, ale też bardzo skutecznej, ci młodzi ludzie odzyskują nadzieję w swoim życiu. I to jest taki dom nadziei.
Drodzy księże, a może już powoli będziemy zapraszać naszych drogich słuchaczy?
Podejrzewam, że będzie ich
mnóstwo. Do dyskusji. Ja tylko przypomnę numery telefonów dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy oczywiście 056 do Torunia. I z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Z Europy kierunkowy 004856, a ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011-4856. A myślę, czekając też i na telefony, może jeszcze raz usłyszymy księdza Jezuska.
Panie jest.
Wiele razy proszę, wiele razy błagam, kiedy potrzeba jest po mojej stronie. Wiele razy mówię do Ciebie te słowa, a one jak płatki spadają na ziemię. Panie, naucz mnie słowa wielkie czyny przemieniać, bym nie był pustym dzbanem, echem, co się rozlega. Naucz mnie, matko moja, nie mówić, lecz klęknąć przed Panem, szepnąć pokorne fiat, cicho, szczerze z oddaniem. I tylko mową załatwić chcę wszystko, i tylko słowa rozdaję wokoło. Wciąż puste ręce wyciągam przed Tobą. Panie, zmień w czyn moje słowo. Panie, naucz mnie słowa wielkie czyny przemieniać, bym nie był pustym dzbanem, echem, co się rozlega. Naucz mnie, matko moja, nie mówić, lecz klęknąć przed Panem, szepnąć pokorne fiat, cicho, szczerze z oddaniem.
Pozdrawiamy po tej muzycznej przerwie naszych drogich słuchaczy i za chwilę będziemy odbierać telefony, a wiemy, że ich tutaj już jest cała moc. w ramach też takiego wstępu. Wiem, że drodzy księża, miało was być czterech, nie ma księdza Piotra Krupę. A przyznam się, zatrzymałem się przy tym nazwisku, ale pierwsza rzecz to słyszałem, że z powodu choroby. Dlatego księże Piotrze, pozdrawiamy tu gorąco. Tak. Żałujemy, że ciebie tu nie ma, ale zdrowia.
Wszyscy się martwią, szczególnie klerycy. Tak.
Zdrowia życzymy. Leży,
tak. Ojciec duchowny z wiatykiem już biegnie.
Ale też księdze Piotrowi chcę powiedzieć taką osobistą refleksję, ponieważ w mojej parafii rodzinnej w Kołczygłowach kiedyś był taki duszpasterz, który nazywa się Piotr, ksiądz Piotr Krupa. A jak się okazało potem, przez opatrzność Bożą został biskupem w Pelplinie, jest aktualnie, które być może, że słucha, także też go gorąco pozdrawiamy i się okazuje, że jesteście nawet rodziną. Ogromna dla mnie radość. Także jeszcze raz pozdrawiamy, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Ale drodzy, już są tam telefony. Radio Maryja, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Zofia Wiśniewska i bardzo się cieszę, że właśnie mogę takiej audycji wysłuchać, ponieważ współpracuję z misjonarzami Świętej Rodziny w Bąbrinie. Ja jestem jednym z animatorów rekolekcji świętorodzinnych, które prowadzą ojcowie ojciec Krzysztof Sielski i ojciec Stanisław Malinowski.
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bardzo.
Pani Zosiu, bardzo.
Tak, bardzo się cieszę, że jako pierwsza się dodzwoniłam, a czaiłam się na ten telefon, żeby się dodzwonić, więc udało się. Jako święta rodzina pomogła. I chcę powiedzieć takie swoje świadectwo, że bardzo się cieszę, że właśnie tak w moim życiu Pan Bóg pokierował, że znalazłam się w Bąbrinie, że mogę żyć na co dzień duchowością właśnie świętej rodziny i pogłębiać właśnie tą duchowość ojca Jana Bertiera. I cieszę się również z tego, że mogłam być tam, gdzie ojciec Bertier urodził się, poznać jeszcze kuzynkę ojca Jana Bertiera, Madame Adele, i tam też ludzi, którzy bardzo wspomagają swoją modlitwą. Są to ludzie biedni, ale właśnie tam w prowincji, chyba to jest Châteauneuf, tam właśnie jest takie stowarzyszenie, które wspomaga właśnie misjonarzy świętej rodziny. Tam też są nasi ojcowie z Polski, prawda?
Tak.
Pracują. Także też myślimy o tym, ażeby też takie stowarzyszenie powstało w Polsce, ponieważ rekolekty, które się u nas w Bąbrinie odbywają, no bardzo zmieniają, że tak powiem. Zresztą ojciec Adam doskonale wie, bo też jedne rekolekcje we wrześniu teraz prowadził, więc wie, i co to za wartość jest tych rekolekcji dla ludzi. Ja tak akurat mam ze sobą jeszcze kalendarz, ponieważ jestem w domu. Wczoraj rekolekcję skończyliśmy i tak otwarłam na takim turnusie, który był na przykład w lipcu, i zawsze na koniec mamy taką jałmużnę, gdzie ludzie dzielą się swoimi przeżyciami i na czym, jaką wartość mają właśnie rekolekcje świętorodzinne. Często ludzie dopiero poznają tą duchowość świętej rodziny, jakoś zdają sobie dopiero jakąś świadomość, że oni zaczęli się modlić i do Pana Jezusa, i do Matki Bożej, i do świętego Józefa jako całość, i oni się z tego bardzo cieszą, i ja również. I tak może takie trzy świadectwa powiem, gdzie jeden z panów powiedział, że dziękuję Bogu za łaskę, że zbliżył się do świętej rodziny, że ta święta rodzina będzie mu teraz jak gdyby pomagała w jego trudnych życiach. Przyjechali małżonkowie i mówią, że byliśmy w separacji, a po rekolekcjach jesteśmy razem. Jest to wielkie, myślę, dla misjonarzy, którzy prowadzą te rekolekcje, jest to wielkie uznanie, wielka radość, że przez ich słowo mogli ludzie lepiej, że tak powiem, poznać i Jezusa, i Maryję, i Józefa, i cieszyć się, że są bliżej Boga. Ja też, jeżeli tutaj już doszłam do głosu, to chciałam pozdrowić najmłodszego ojca misjonarza świętej rodziny, ojca Artura Winiarka, który został święcony teraz 8 października, a tak troszeczkę się też otarł o Bąbrin. Jeden rok miał urlop, taki, który właśnie pomógł mu, że tak powiem, w podjęciu decyzji. No i cieszymy się bardzo właśnie z tego nowego ojca misjonarza świętej rodziny. I go pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, my również pozdrawiamy.
Pani Zosiu, całą załogę w Bąblinie pozdrawiamy. Nie chcemy...
No to, ja myślę, że ci, co słuchają, to wiedzą, ale wczoraj skończyliśmy turnus i dopiero zaczynamy od 8 listopada. Ci, co jeszcze się nie zdecydowali przyjechać na rekolekcję, no to serdecznie zapraszamy. Także tutaj naprawdę wielkie dzieła się dzieją i myślę, że chwała Panu, że coś takiego powstało, jak właśnie rekolekcje święte rodziny w Bąblinie z tą kuracją oczyszczającą. Myślę, że ojciec Adam może jeszcze coś więcej na ten temat dopowiedzieć.
Tak ja tylko dodam, że właśnie od czasu do czasu współprowadzę te rekolekcje i owoce nawrócenia są ogromne, ogromne. Wszyscy wyjeżdżają tacy gładziuccy, nie tylko no na ciele, ale też na duszy.
O to właśnie chodzi. Także myślę, pan... że... Może ojciec jeszcze coś tam o tych rekolekcjach też może powie i myślę, że dużo osobom by to było bardzo potrzebne.
Pani Zosiu, ale następne telefony czekają tak, i bardzo Pani dziękujemy za to.
Dziękujemy bardzo.
Ubogacające doświadczenie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Radio Maryja, słucham. Radio Maryja, słucham.
Halo.
Tak, jesteśmy już na antenie. Szczęść Boże. Kto do nas się dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria, zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Zdenerwowana jestem, bo ja to pierwszy raz, ale ja jestem duchowo związana właśnie z tym zakonem. Chciałam pozdrowić serdecznie, pozdrowić wszystkich ojców w studiu, bo tam mam bratanka.
A tak, a jak pani na imię?
A mnie na imię jest Stefania.
Pani Stefan, cieszymy się.
A mam na imię bratanka Pawła Błasiaka.
A proszę.
Znamy, bardzo
pięknie,
dobry człowiek.
Się cieszymy.
Pani Stefanie...
Znany ojcom jest?
Tak, oczywiście. Był u mnie w nowicjacie, teraz w seminarium.
No ale on tam, proszę go pozdrowić, bo on tam troszkę coś tam słabuje ze zdrowiem w tej chwili.
On jak ojciec założyciel też słabuje ze zdrowiem, ale jest zakochany w świętej rodzinie, także będzie wszystko dobrze.
To ja wiem.
Także może pani być dumna z bratanka.
Wszystkiego dobrego.
No jestem dumna i jestem duchowo z nim codziennie. I z tym zakonem, a z nim to już w ogóle... opętana jestem przez niego.
Ojej. Może zmieńmy słowo. Zakochana w swoim bratanku i modląca się za niego.
Proszę wierzyć, że tak to jest. Całe życie w ogóle zresztą jest, tak blisko jestem z nim bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Z Panem
Bogiem. Radio Maryja, słucham.
Na szczęście Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, Gniezna Elżbieta się kłania. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam ojców.
A, witamy serdecznie.
Tak, wczoraj dopiero skończyłam rekolekcję w Bąblinie. Spotkałam się z ojcami 4 lata temu. Od tego czasu utrzymuję kontakt, to znaczy, że w ten sposób, że już przez 4 lata uczestniczyłam w tych rekolekcjach dzięki właśnie pani Wiśniewskiej, która mnie prawie 1,5 roku namawiała, żeby iść, żeby zobaczyć. I naprawdę... dziękuję jej tutaj publicznie, która się niedawno odezwała też za to, że mnie tam wciągnęła. Jestem pod urokiem w ogóle, jeżeli chodzi o to zgromadzenie ojców misjonarzy. Podoba mi się ta praca. Ja też pracowałam bardzo długo wśród młodzieży. Uczyłam religii, ale ten kontakt, mówmy, z ojcami jakoś przybliżył mi jeszcze więcej, no... stosunek do Pana Boga, no i potrzeby kontaktowania się co rok na tych rekolekcjach. Chciałam to powiedzieć, że tam na tych rekolekcjach to dzieją się tak różne rzeczy. Ludzie przyjeżdżają, jak teraz ostatnio rozmawiałam z bardzo wieloma osobami, ludzie przyjeżdżają na oczyszczenie, bo to znaczy oczyszczenie ciała, a wyjeżdżają zupełnie inni. I tam byli bardzo młodzi, którzy mi mówili, proszę panią, ja przyjechałam tylko się, mówmy, oczyścić ciało, ale wie pani coś się stało ze mną. I byłam tak zbudowana takimi młodymi ludźmi. Ja za to dziękuję ojcom, dziękuję za to, że powołał tak wspaniałemu założycielowi, że powołał tak wspaniały zakon. Byłam też w Lasalet, byłam przy grobie ojca Berthiera, modliłam się i za was się będę modliła, abyście to dzieło szczególnie to ukochanie rodziny, dalej szerzyli w całym naszym świecie. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Radio Maryja, słucham. Radio Maryja, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Barbara z Warszawy. Jestem związana ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Pragnę pozdrowić moich synów, Pawła i Tomasza, księdza Adama, przebywającego aktualnie w studiu Ciechocinka, ukochanego księdza proboszcza Benedykta Narlocha, księdza Stanisława Malinowskiego z Bąblina, księdza dyrektora Krzysztofa Sierskiego, księdza Marka Winiarskiego, duża lista będzie, proszę ojca, księdza Jana, księdza doktora Andrzeja Trybem, księdza Jerzego Kalusa z Niemiec, księdza Jarzyńskiego, księdza Jana Czekałe z Czech. Poza tym pozdrawiam wszystkich misjonarzy pracujących na misjach, a szczególnie na Papui Nowej Gwinei oraz na innych kontynentach. Szczęść Wam Boże, wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże. Powiedzmy, że to jest mama dwóch misjonarzy świętej rodziny.
Matka Górecka.
Także mamo, dziękujemy Ci za tych dwóch.
Ciekawe, kogo Pani nie zna.
Wszystkich z nami, za wszystkich się modlę. I właśnie się modliłam, żeby się dodzwonić, ale wielkie Bogu zapłać, że się właśnie dodzwoniłam i mogłam wszystkich pozdrowić, tych takich bliskich mojemu sercu.
I życzymy dużo zdrowia, bo od księdza Pawła wiemy, że potrzeba tego.
Tak, no właśnie, a dzwonili dwie godziny temu i Paweł, i Tomek.
Nie wiem, czy Tomek się pochwalił, ale został zastępcą przełożonego w Ciechocinku.
No jeszcze się nie pochwalił, jeszcze się nie pochwalił.
To znaczy księdza Adama.
Nie, on tak, ja wiem, ale on jest taki, nie lubi się chwalić. On jest taki za bardzo skromny, taki według swojej mamy.
Wszystkiego. Życzymy wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
Zapłać.
Dziękujemy bardzo Pani Barbarze. Drodzy księża, sprawdza się jednak to, co się mówi, jak jest zdrowa rodzina, to i powołania z nich są, bo tutaj aż dwóch, prawda, synów.
My mamy w zgromadzeniu nawet tercety.
Nawet tercety.
Nie powiemy egzotyczne, ale trzech braci Pająków, trzech braci Pietrzyków, także rzeczywiście.
A ksiądz generał ma też swojego brata, księdza, który jest przełożonym w Tromsø w Norwegii.
Także rzeczywiście te rodziny gdzieś tam potem owocują powołaniami.
Więc my jako redemptoryści, muszę powiedzieć, że mamy czasami, jeden brat jest na przykład u jezuitów, jeden u redemptorystów, i to mamy takie pary, przynajmniej 3-4 w tej
też
chwili.
Też
wam się zdarzają. Ale drodzy, następne telefony dobijają się do nas. Radio Maryja, słucham.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam moich współbraci w studio. Ksiądz Paweł dzwonił z Francji.
Mama przed chwilą dzwoniła.
No właśnie, kontynuuję ten głos. Dodzwoniła się matka, zadzwonił się jej syn. Pozdrawiam całą moją prowincję. I taki głos chciałem, ponieważ ja pracuję tutaj właśnie w terenie, gdzie ojciec się urodził, także dotykam tych miejsc, w których on przebywał, żyjąc na tej ziemi, i o zmienności historii Kościoła i naszego zgromadzenia. Ponieważ pracuję we wspólnocie międzynarodowej, ze mną pracuje ksiądz naszego zgromadzenia Francuz, Malgasz i Indonezyjczyk. I to właśnie takie cudowne jest, że Francuzi, którzy zakładali misję na Madagaskarze, teraz są już praktycznie na wymarciu, bo ich zostało około 14 w całej prowincji, i właśnie teraz z tego kraju, gdzie oni zakładali misję, przyjechał ksiądz do Francji. I tak samo Indonezyjczyk, Holendrzy, którzy zakładali tę prowincję, teraz ta prowincja wydaje nowe powołania, i które właśnie wracają do tych naszych źródeł.
Korzeni.
I to tyle, co chciałem powiedzieć. Pozdrowić wszystkich moich współbraci, przełożonego prowincjalnego, który tam siedzi. Mojego brata, jeśli słucha. No i oczywiście byłego proboszcza, księdza Benedykta, i szczęść Boże wszystkim.
Tomek, wyprzedziłeś nas trochę, bo...
Paweł.
Przepraszam.
Tomek miał być z nami,
ale wyprzedziłeś nas trochę, bo mieliśmy powiedzieć kilka słów o waszej wspólnocie.
No,
cieszymy się.
Czekam i zadzwonię, żeby skorygować potem.
Przy okazji już tutaj ten temat podejmujemy. Dziękujemy Ci bardzo.
Ale miło nam było słyszeć głos z Francji, ale teraz następne telefony. Radio Maria, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie prowadzącego ojca Zdzisława i kapłanów, księży i misjonarzy świętej rodziny. Tu mówi Anielka z Podlasia, z Piekut. Właśnie serdecznie witam misjonarzy Adamów i ojca i księdza Andrzeja Kościukiewicza.
Witamy
jemu serdecznie zawdzięczam to, że 18 lat temu w Piekutach głosił misje święte. I właśnie od tamtej pory pamiętam o jego zawsze w modlitwach swoich. Otrzymałam tak samo obrazeczek, jak odjeżdżał. Były misje przez 7 dni od 3 do 10 czerwca w 1990 roku. Dzięki księdzu misjonarzowi Aleksandrowi Wyszyńskiemu, u którego tam rodziców mieszkali, niedaleko kościoła w Piekutach. Serdecznie pozdrawiam i już widziałam dwukrotnie księdza misjonarza w Radiu Maria i dlatego pragnęłam, widziałam właśnie u nas w kościele głosił misję i z gitarą grał ślicznie na gitarze dla nas, dla młodzieży. I właśnie tutaj w Radiu Maria też widziałam jego z gitarą. I teraz serdecznie go pozdrawiam. Życzę zdrowia. Wszystkiego najlepszego wszystkim księżom, misjonarzom.
Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy.
I pozdrawiamy panią Anielkę serdecznie. Radio Maria, słuchamy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z okolic Koszalina się kłania, kiedyś z Rybnika. Pozdrawiam wszystkich księży misjonarzy w studio ojca Zdzisława oraz księdza Pawła, który przed chwilą był na antenie, a pozdrawia Adam będący, moja parafia Szczytna Śląska, gdzie był ksiądz Benedykt proboszczem i ksiądz Paweł tam też był na parafii parę lat temu. Niedawno zresztą chyba jeszcze był. I pozdrawiam wszystkich ojców misjonarzy świętej rodziny w całej Polsce i na świecie.
Dziękujemy bardzo.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem wszystkiego dobrego.
No proszę, jak wszędzie jesteście znani i kochani, prawda? Tutaj telefon
zadzwonił. Ojcze, bo nasz skrót różnie się czyta i nasi klerycy ułożyli takie zawołanie, że MSF, to znaczy my są wszędzie. Także to dlatego to tak jest. Jesteśmy wszędzie.
Może teraz poprosimy pana Wieśka o jakiś przerywnik muzyczny. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Międzychodu braterskie pozdrowienia przekazuje ksiądz Marian.
O, dziękujemy bardzo.
Serdecznie ojców pozdrawiam. Chciałbym powiedzieć może tak. Na drodze swojego kapłańskiego posługiwania bardzo często, nie tylko na pewno i ja, ale i moi bracia w kapłaństwie napotykają się z małżonkami, którzy przeżywają różnego rodzaju kryzysy w wspólnocie rodziny, w wspólnocie swojego małżeństwa. I było już kilka takich sytuacji, kiedy radziłem tym małżonkom, aby skorzystali z pobytu w Bąblinie. Ja nazywam to miejsce, że to jest jakieś cudowne Boże sanatorium, gdzie małżonkowie, którzy przeżywają różnego rodzaju kryzysy, doświadczają tam naprawdę potęgi Bożej łaski. Dokonuje się w ich życiu jakaś cudowna, tajemnicza przemiana i powracają do swoich domów jako naprawdę wspaniali rodzice i wspaniali małżonkowie. Mogę powiedzieć, że akurat też moi bardzo serdeczni przyjaciele byli kiedyś właśnie również na takich rekolekcjach. Przeżyli no naprawdę cudowne chwile, często do nich powracają. A to, że przeżyli coś wielkiego, jest chyba też potwierdzeniem na to, że do Bąblina powracają, jak mi wiadomo, chyba w najbliższym czasie, na początku listopada, również to miejsce pragną nawiedzić. Więc, drodzy ojcowie, naprawdę Pan Bóg przez waszą posługę czyni rzeczy bardzo wielkie. I chwała wam za to, i chwała Panu Bogu.
Bóg zapłaci.
To jest taka moja pierwsza uwaga i chciałbym też zaapelować do współbraci kapłanów, aby właśnie więcej mówiono o tym miejscu, o Bąblinie, bo naprawdę tam małżonkowie mogą doświadczyć potęgi Bożej miłości i mogą dokonać wielkiej przemiany swojego życia. A po drugie, chciałbym też powiedzieć, że niedawno w naszej parafii gościłem ojca Krzysztofa Stachowiaka, który jest misjonarzem w Nowej Papui. Jego kontakt z parafianami jak gdyby ożywił ducha misyjnego w naszej wspólnocie parafialnej. Wiemy, że bardzo dużo mówi się dzisiaj na temat misji. Kościół ze swojej natury jest misyjny. Ale co innego, znaczy inaczej to ludzie ten kościół misyjny odbierają poprzez taki bezpośredni kontakt z danym misjonarzem. I tutaj moja taka gorąca prośba, którą już kiedyś też kierowałem na antenie Radia Maryja. W naszej umiłowanej ojczyźnie jest tyle wspólnot parafialnych. I może byłoby dobrą rzeczą, gdyby jedna wspólnota parafialna objęła sobie patronat nad jednym misjonarzem i wspierała go nie tylko darem swojej modlitwy, która na pewno bardzo misjonarzowi jest potrzebna, ale też w miarę swoich możliwości byśmy tym naszym braciom misjonarzom, polskim misjonarzom spieszyli też w miarę swoich możliwości z pomocą materialną. Myślę, że przez taką postawę byśmy okazywali naszą odpowiedzialność za Kościół misyjny. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich studio pozdrawiam. Szczęść wam Boże.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Radio Maryja, słucham.
Szczęść Boże, dzwonią Sikorscy ze Słupcy. Dorota Józef, ksiądz Adam na pewno poznaje.
Tak. Poznaję, serdecznie pozdrawiam.
Właśnie chcieliśmy powiedzieć, że jeśli ktoś tylko ma możliwość, ma chęć, to żeby zaprosić do Ciechocinka, żeby właśnie przyjechać na rekolekcję. Naprawdę bardzo warto. Takie rekolekcje naprawdę potrafią skrzydeł dodać na cały rok pracy i na pracę z dzieciakami i nawet na własną rodzinną między małżonkami, także bardzo warto. A przy okazji jeszcze ksiądz Adam ma szczególny dar trafienia do ludzi, także na pewno każdy wyjedzie ubogacony i zadowolony, także to nawet warto poświęcić urlop, żeby na takich rekolekcjach rodzinnych, czy oazy kościoła domowego, czy innych rekolekcjach dla rodzin warto być. A przy okazji pozdrawiamy księdza Adama i wszystkich pozostałych w studio od kościoła domowego w Słupcy.
Dziękujemy bardzo. Państwo Sikorscy są z kościoła domowego i często pojawiają się właśnie w odcinku na rekolekcjach. Bardzo, bardzo ich pozdrawiamy. Całą rodzinę.
Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Będzie
pokonany. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich misjonarzy. Szczególnie chciałbym przesłać pozdrowienia dla misjonarzy webbistów, bo mam w rodzinie misjonarza webbisty, który właśnie w zeszłym roku u was gościł w radiu. No i w ogóle wszystkich misjonarzy.
Bardzo dziękujemy.
Szczęśliwej drogi i błogosławieństwa Bożego.
A kto do nas dzwonił, żebyśmy mogli poznać imię?
Zofia z Wrocławia.
Pozdrawiamy Pani Zofio. Dziękujemy za ten telefon.
Dziękujemy.
Następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie ojca Zdzisława Prowincjała i ojców z Rodziny Świętej Rodziny, misjonarzy. Witam. Przy telefonie ksiądz Andrzej, proboszcz takiej małej wiejskiej parafii koło Wągrowca pod Lesie Kościelnym. I chciałbym po prostu pozdrowić serdecznie, tym bardziej, że jestem związany z misjonarzami od pierwszego roku mojego kapłaństwa, gdyż byłem na pierwszej placówce w Obrzenicy, czyli koło Górki Klasztorie, czy odwrotnie. I jako prefekt w liceum uczyłem wtedy, to był rok 59, czyli dość dawno temu, co prawda. Także tych, którzy byli w seminarium niższym w Górce Klasztornej, a potem przychodzili na lekcje normalnie do liceum. Ja tam byłem prefektem przez rok, a potem później już przyuczyłem przy parafii. Wśród moich uczniów był ksiądz Edward Ziarniewicz i chciałem go serdecznie pozdrowić. Po prostu jako tego swojego ucznia. No, spotykałem się czasami sporadycznie, a poza tym także oczywiście wszystkich innych misjonarzy, nie wiem, także wśród uczniów, bo i taki był Juściński Pług, nie wiem, czy który z nich został misjonarzem, czy nie, tak, bo ten kontakt się urwał.
Tak, obydwaj wymienieni przez księdza są. Ksiądz Juściński mieszka w Gliwicach, a ksiądz Ziarniewicz w Złotowie.
Aha. Czyli serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
I oczywiście życzę ojcom również najlepszego wszystkiego. Po prostu, bo jakoś tak jestem blisko związany z świętą rodziną, bo teraz po raz też jestem w Obornikach, to koło Bąblina, czy tam też zaglądam do Bąblina, zaglądam czasem. Także życzę najlepszego wszystkiego. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Mam Boże. Na imię Teresa, dzwonię z Orzesza Zawiści. Chciałam pozdrowić serdecznie księdza Adama Sobczyka, który niedawno u nas zgłosił misje święte. Bardzo dziękujemy. Był to naprawdę okres wielkiej odnowy dla nas. Serdeczne dzięki. Chciałam jeszcze też właśnie w imieniu mojego męża, który przeszedł rekolekcję w Bąblinie, podziękować także za tą wielką odnowę. Przyjechał naprawdę odnowiony i cieszył się właśnie tym czasem spędzonym w Bąblinie i bardzo często mile to wspomina. No to wszystko. Jeszcze chciałam pozdrowić księdza Piotra Michalskiego, który jest tutaj z nami zaprzyjaźniony, i wszystkich parafian z Zawiści. I naszego księdza proboszcza. Bóg zapłać.
Pani Tereso, serdeczne tak? Bóg zapłać. Również pozdrawiamy męża, całą parafię Zawiści. Pamiętamy w modlitwie. Też o modlitwie prosimy. Szczególnie pamiętam o tej sytuacji. Także bądźmy złączeni w modlitwie. Święta Rodzina na pewno to wszystko wyprostuje.
Bóg zapłać.
Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Chciałam powiedzieć, że jest Bogu za co dziękować i przy tak pięknym charyzmacie i takim wielkim człowieku, jakim jest ojciec założyciel, nie ma piękniejszego charyzmatu jak Najświętsza Rodzina z Nazaretu. Ja myślę, że przy tak wielkiej ofierze księży misjonarzy i tego ducha, jaki niosą z tym, co ojciec założyciel po prostu dał zgromadzeniu, to na pewno rodziny będą bardziej Bogiem silne. I to jest ogromna troska o wszystkie rodziny i to słowo niesione, ta dobra nowina na pewno przyniesie bardzo wiele owoców i przynosi zapewne. I to jest piękne. I Bóg zapłać za przybliżenie ojcu założyciela, za tak bogatą audycję i ojcu Zdzisławowi, prowincjała z minionej kadencji, i za to ogromne serce wszystkich ojców. I Bóg zapłać, na pewno jest wielka radość i na pewno niebo się raduje z tak wielkiej i pięknej pracy. I ten charyzmat jest naprawdę przepiękny. Tak samo siostry nazaretanki bardzo dbają i wiele ofiary Bogu przynoszą i tej troski o polską rodzinę. Także to jest bardzo Kościołowi potrzebne i to jest wielkie bogactwo Kościoła. Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich w studiu i Bóg wielki zapłać. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Jeśli mogę jeszcze, to przy okazji chciałbym podziękować razem z Panią tym wszystkim, którzy podejmują pracę z rodzinami, siostrom zakonnym, księżom z różnych zgromadzeń, z księżom diecezjalnym i no szczególnie tym, którzy wydobywają w swoich charyzmatach cechy świętorodzinne. Wszystkim tym, z którymi współpracujemy, dzielimy się, czynimy różne poszukiwania. Bardzo, bardzo dziękujemy ich i przy okazji też serdecznie pozdrawiamy.
Księże Andrzeju, myślę, że to też jest po linii też tego charyzmatu, jakim ostatnio żyjemy w kontekście przygotowywania już następnego ogólnoświatowego spotkania rodzin w Meksyku. Wiemy, że w Radio Maria też mamy ostatnio prowadzone katechezy przez księdza biskupa Stanisława Stefanka, które duchowo mają nas przygotować, ale też i formować nasze polskie rodziny, aby były Bogiem silne. Następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bogusław z okolic Przemyśla. Chciałbym pozdrowić serdecznie, jeżeli gdziekolwiek mnie słucha, w okolicach Piwnicznej, księdza misjonarza Marka Krysę. Jeżeli gdzieś mnie słucha, to po prostu pozdrowienia dla niego.
W jego imieniu dziękujemy.
I mam taką jeszcze wielką prośbę, bo kiedy z nim rozmawiałem, prośbę o mojej po prostu rodzinie, która się, jeżeli właśnie słyszę na temat rodziny, jest moja rodzina w ogromnym kryzysie. Po prostu na krawędzi, jak to mówią, nad przepaścią. I prosiłbym o modlitwę również.
My zapraszamy także na rekolekcję, ewentualnie, jeżeli to jest możliwe, żeby namówić.
Czyli jest to w zasadzie niemożliwe, bo jest...
stronę.
Bo jesteśmy od siebie oddaleni.
Ale jeżeli Pan Bogusław pozwoli, to pomodlimy się tutaj w studiu w intencji Waszej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I życzymy, żeby z Bożą pomocą, Panie Błogosławie, wszystko się wyprostowało.
Daj Boże, dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Jeśli można, parafrazując słowa piosenki, takiej dosyć znanej, bo już niewiele czasu nam zostało, a nie chciałbym, żeby nam coś przeszkodziło. Chociaż jakiś telefon słyszę, ale na razie. Parafrazując słowa piosenki, stoję przy mikrofonie, nikt mnie stąd nie przegoni. To bardzo pięknie, że tak ludzie dzwonią. Jesteśmy bardzo wdzięczni, dlatego że to pozwala na takie podsumowanie. Podsumowanie tego jubileuszu, który przeżywamy, to co mówiłem już w czasie naszego spotkania w studiu telewizyjnym, że to jest nasze wspólne świętowanie. To jest nasze wspólne świętowanie misjonarzy, przyjaciół, znajomych, rodziców, osoby, które spotykamy gdzieś na parafiach. Dlatego chciałbym z tego miejsca już zacząć, bo już tak poniekąd siączyliśmy w czasie tych audycji, ale zacząć takie serdeczne pozdrowienia, podziękowania. I chciałbym z tego miejsca może na samym początku pozdrowić wszystkich naszych współbraci, misjonarzy świętej rodziny. Mówiliśmy tu wiele o historii. Czasami tak jest, że zapomina się o tych, którzy rozpoczynali, którzy kontynuowali to dzieło w trudnych czasach. Wielu jest misjonarzy rzeczywiście już w podeszłych latach, schorowanych, zmęczonych, a przecież tak wiele my im zawdzięczamy jako zgromadzenia, a poniekąd też wszyscy ludzie, którzy z zgromadzeniem są związani. Tych ludzi serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich naszych przełożonych, prowincjalnych, generalnych. Pozdrawiam wszystkich kapłanów, współbraci, szczególnie w naszym domu formacyjnym, w seminarium w Kazimierzu Biskupim, wszystkich moderatorów na czele z księdzem rektorem, wszystkich alumnów, wszystkich braci zakonnych. Pozdrawiam serdecznie naszych rodziców, bo o tym myśmy dzisiaj nie mówili. Tak się mówi dużo o Duchu Świętorodzinnym, a zapomina się o tych najważniejszych, o naszych rodzicach. Dzwoniła tu mama księży Góreckich, ale pozdrawiam wszystkich rodziców, wszystkich krewnych, przyjaciół. To dzięki wam, dzięki waszemu sercu, ale i poświęceniu my możemy tutaj być, my możemy tym naszym charyzmatem się dzielić i za to jesteśmy wdzięczni. Oczywiście tej wdzięczności słowami nie da się wyrazić. Niech więc ta nasza skromna posługa będzie takim drobnym spłaceniem tego długu, jaki zaciągnęliśmy względem Boga i względem was. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ludzi, parafian, do których Pan Bóg nas posyła, wszystkich tych, których spotykamy na naszej drodze. Czasami nie potrafimy pomóc po ludzku, ale czasami jesteśmy po prostu takim zwykłym narzędziem w rękach Bożych i dlatego to nas cieszy, to dodaje nam siły, aby dalej pracować, dalej funkcjonować. Pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół, znajomych. Nie chciałbym tu nikogo pominąć. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Myślę, że tutaj w naszym imieniu o to tylko mogę prosić, abyśmy zawsze w Duchu Świętej Rodziny pozostali złączeni.
Księże Adamie, widzę, że to już w ten sposób rzeczywiście rozpoczęliśmy podsumowanie, ale może z racji, że tam się dobijałem, ostatni już telefon. Damy jeszcze szansę naszym drogim słuchaczom. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam właśnie na podsumowanie tej pięknej audycji powiedzieć taką modlitwę, którą mnie mama nauczyła, już od dziecka się modląc do świętej rodziny, o to, żebym miała swoją rodzinę też w przyszłości dobrą, świętą. No i chciałam tą modlitwą się podzielić.
Ale zanim zacznie pani się dzielić...
Jestem Teresa z Małopolski.
Teresa. Mam nadzieję, nie za długa ta modlitwa, tak?
Nie,
tak,
króciutka.
Bardzo prosimy.
Jezu Mario, Józefie Święty, wam oddaję serce, ciało, duszę moją, pod opiekę waszą. Amen. To jest taka krótka modlitwa. Dziękuję. I wszystkich bardzo czasami oddaję, nie tylko siebie, ale i dzieci, i przyjaciół, i znajomych, i misjonarzy, i kapłanów. Kto mi przyjdzie na myśl, po prostu tą modlitwą się modlę i oddaję ich właśnie pod opiekę tych trzech osób, Jezusa, Maryi, Józefa Świętego. Amen.
Bóg zapłać pani Teresy. Ja myślę, że to nie był przypadkowy telefon, bo już ostatni w tej audycji, ale podsumowuję właśnie tym, co jest najistotniejsze. Na modlitwie, w modlitwie buduje się zdrowa rodzina, Boża rodzina. Teraz idziemy do następnego księdza Adama. Co na zakończenie by nam powiedział?
Ja sobie myślę tak, że niedobrze by się stało, gdyby tak wielki dar, tak wielki charyzmat nie rozbłysnął w naszym polskim kościele i dlatego między innymi tutaj jesteśmy, żeby mówić o tym duchu świętej rodziny, o świętej rodzinności, żeby mówić o tym, który dał nam tego ducha, o księdzu ojcu Janie Bertierze. I dlatego zapraszamy do tego, żebyśmy się wspólnie modlili o beatyfikację tej osoby, naszego ojca założyciela. Módlmy się o cud za jego przyczyną, ponieważ potrzebny jest taki charyzmat w naszym polskim kościele także. Chciałbym pozdrowić moją wspólnotę zakonną w Ciałocinku, księży wszystkich. Chciałbym pozdrowić też wspólnotę naszej kaplicy. To jest niezwykły fenomen. Te osoby spotykają się na modlitwie codziennie, są bardzo zżyte z naszym zgromadzeniem. Modlimy się wspólnie właśnie do Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej i Świętego Józefa. Dlatego, kochani, bardzo was serdecznie pozdrawiam. I chcę pozdrowić na koniec moją rodzinę, zwłaszcza moją mamę, która za niedługo będzie miała rocznicę urodzin. nie powiem jaką, bo przecież kobietom się nie przypomina wieku, ale bardzo serdecznie pozdrawiam braci z rodzinami i całą moją rodzinę. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Księże Andrzeju.
Świętować przez cały rok. Długi rok, ale jest co świętować. 100 lat od tego momentu, kiedy opuścił nas nasz założyciel. Dla wspólnoty to może łatwiejsze, kiedy jest ten, który prowadzi za rękę, który mówi co dobre, a co złe. Potem po jego odejściu trzeba żyć samemu. I nam w tym roku, kiedy dziękujemy za jego życie i za jego charyzmat, wypada także pochylić się nad tym wszystkim, co stało się przez te 100 lat. Chcemy zobaczyć to, co było dobre i to kontynuować, rozwijać i zobaczyć także błędy i za nie przeprosić. Ludźmi jesteśmy i dlatego także i błędy się przecież zdarzają. Za to chcemy Pana Boga przepraszać. Ale przede wszystkim chcemy pochylić się nad tym wszystkim, co nam zostawił nasz założyciel, a czego jeszcze nie zdążyliśmy ani przemyśleć dostatecznie głęboko, ani wcielić w życie, wprowadzić w życie. I tym się zachwycić, tak jak ktoś zachwyca się pięknym widokiem, czy wspaniałą rzeczą, którą znalazł. Zachwycić się tym i podarować to ludziom, wśród których żyjemy. Spojrzeć także na świat, na samych siebie, zobaczyć, czego światu czy nam jeszcze potrzeba, w czym nie domagamy i zapytać Pana Boga, czy w tym naszym charyzmacie, który zostawił nam założyciel, nie ma lekarstwa na nasze bóle i na nasze niedostatki. Myślę, że takie lekarstwo na to, czego nam jeszcze potrzeba, aby uleczyć nasze słabości, nasze zranienia, w tym charyzmacie możemy lekarstwo na to znaleźć. Chcemy świętować, chcemy dziękować w całym naszym zgromadzeniu przez ten rok, rozpamiętywać ten dar, który otrzymaliśmy w postaci naszego założyciela i dzieła, które założył, i pragniemy także planować przyszłość. Jak widzimy, zadań, które przed nami, jest mnóstwo i jeśli tylko dostatecznie głęboko pochylimy się nad tym wszystkim, co zostawił nam nasz założyciel, to możemy dać wiele dobrego Kościołowi. Tego byśmy chcieli. Także jako wspólnoty parafialne chcielibyśmy, aby ludzie odkrywali w sobie charyzmat rodzinny. Ta parafia, w której ja w tej chwili mieszkam, do której należę, 600-osobowa parafia, odkryła, że jest w stanie wystawić misterium męki pańskiej. 100 osób na scenie, spośród 600 mieszkańców, spośród 600 parafian. I to przyciąga tłumy wszystkich parafian góreckich. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję także za ich poświęcenie, szczególnie przy wystawianiu misterium męki pańskiej, ale przy wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej. Dziękuję za to także współbraciom, którzy tym sanktuarium posługują i wszystkim, z którymi ja miałem kontakt. Oczywiście pozdrawiam i mamę i siostrę, jakże mogło być inaczej.
Drodzy księża misjonarze Świętej Rodziny, na zakończenie chcę powiedzieć, że rozumiem waszą radość, patrząc przez te godziny na was. Widzę, jak ona jest bardzo autentyczna, jak to bardzo przeżywacie. Rozpoczęliście świętowanie roku Bertierowskiego. Też przyznam się, może to rozumiem tym bardziej, że my jako redemptoryści zaczynamy niebawem świętować rok poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Ten, który właściwie jakby na nowo, on tu rozpoczął w Polsce to zgromadzenie, jako pierwszy, który niejako opuścił Italię. Jeszcze w momencie, kiedy żył św. Alfons Liguori i dotarł do Warszawy, tam założył wspaniałą wspólnotę, która przyniosła też i piękne owoce. Dlatego pewna analogia też i w mojej duszy jakoś tak się rodzi, że to jest rzeczywiście wielka radość, kiedy wspominamy tych, których synami duchowymi przecież dzisiaj jesteśmy. Jeden z was dzisiaj powiedział o waszym założycielu, Janie Berthier, że wysyłał, chciałaby przynajmniej trzech misjonarzy, trzech kapłanów szło do pracy na rekolekcje, aby nigdy nie chciałby, nigdy nie szli po prostu w pojedynkę. To jest ogromnie ważne. To jest ten jeden obraz, a drugi w czasie programu telewizyjnego dotknęła mnie bardzo ta ikona, ponieważ jest to ikona świętej rodziny, ale u góry była święta Trójca. To też podkreśla, jak jesteśmy zaproszeni przez naszych założycieli, by naszą drogę do Boga byśmy nie przeżywali w pojedynkę, ale żebyśmy właśnie przeżywali w komunii, ponieważ nasza droga do Boga nie może być. Bóg jest Trójcą, prawda? I żeby wspólnotą. Tak samo po to jest, niejako rodzina jest jakby tym Bożym dziełem, by też i ludzie mogli tym dziełem, tym życiem Trójcy żyć, ale tak samo i wspólnoty zakonne są po to, abyśmy rzeczywiście życiem trynitarnym żyli. Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy był w Polsce, powiedział, to chyba w Warszawie, ale mówi to do osób szczególnie, do zakonników, do osób konsekrowanych, żebyśmy nie trzymali naszych charyzmatów w archiwach, w bibliotekach. I myślę, dzisiejszy wieczór pokazuje, że dzielimy się. To nie jest tylko dla nas jakaś prywatna własność, ale nasi święci, nasi założyciele, to jest skarb Kościoła, którym my żyjemy. Widzimy, że nam pomaga w tej drodze ku świętości, ale też, drodzy słuchacze, z wami się dzielimy. Dzisiaj właśnie dzielili się z nami księża misjonarze świętej rodziny, ksiądz Andrzej Kościukiewicz, ksiądz dr Adam Bajorski, ksiądz dr Adam Sobczyk, jako przedstawicieli tej wielkiej, gorliwej rodziny zakonnej misjonarzy świętej rodziny. Drodzy księża, bardzo wam dziękuję, ale też chyba w imieniu wszystkich słuchaczy całej rodziny Radia Maryja. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchali, szczególnie waszych współbraci, waszych bliskich współpracowników. Kończymy już, więc ojciec Zdzisław się też żegna z wami, drodzy słuchacze.